nosek, że tak powiem, upudrowany, czy jak to się mówi, upudrować nosek, tak? Chyba tak. Słuchajcie, cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku. Wiecie, że niejednokrotnie podkreślałem, że kanał Moc Słabości będzie taką oazą pokoju, nie tylko spokoju, ale przede wszystkim pokoju serca, oazą pokoju pośród wzburzonych fal internetu, pośród wzburzonych fal YouTube'ów, a szczególnie tych wszystkich wojen katolicko-katolickich, czy czasami po prostu różnego rodzaju sekt. Tak, sekt. I mam tu na myśli źródłosłów terminu seko, czyli odcinam, które walczą między sobą, ale tak naprawdę te sekty, które chcą być katolickie, no tym, co mówią, zaprzeczają temu, że cokolwiek z kościołem katolickim mają i powinny się zająć po prostu może powrotem do swoich parafii, życiem parafialnym, uczestnictwem w życiu codziennym, takim właśnie codzienno-parafialnym własnej parafii. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Ponieważ dzisiaj bardzo chętnie jest nam sprzedawane w cudzysłowie i my niestety bardzo chętnie kupujemy w cudzysłowie, no bo dostajemy to za darmo, treści sensacyjno-końcowo-apokaliptyczne, znaczy końcowo-światowo-apokaliptyczne. I kiedy gdzieś nie ma sensacji, nie ma adrenaliny duchowej, nie ma afery duchowej, no to wielu katolików, chociaż nie wiem czy wielu, bo z tego co widzę to właściwie 99% katolików na szczęście nie słucha przekazów sekt, różnego rodzaju sekt głoszących treści niezgodne z nauką Kościoła katolickiego, a określających siebie jako nie wiem, kanały, portale, wspólnoty czy tam jakieś bractwa katolickie. Większość katolików tego nie kupuje, ale jednak chętnie, że tak powiem, łapiemy te sensacje duchowe. Niektórzy na przykład głoszą, to jest ciekawe, słuchajcie, bo też się z tym spotkałem. Niektórzy głoszą, że oto już powrócili czterej jeźdźcy apokalipsy, tak jest, zgadza się. Nie wiem na jakiej podstawie to mówią, może otrzymali od Jezusa jakiś tajny przekaz, ale to jest gnoza znowu, to jest gnoza. Gnoza jest wynikiem sekciarstwa, czyli odcięcia się od Pisma Świętego, seko, powtarzam z języka łacińskiego, seko oznacza odcinam. Odcięcia się od Pisma Świętego, odcięcia się od nauki Kościoła katolickiego, odcięcia się od katechizmu. Niektórzy głoszą, że oto powrócili cztery jeźdźcy, zaraz nastąpi koniec, chociaż wiemy, że nawet aniołowie nie wiedzą, kiedy ten koniec nastąpi, ale dobra. Machnijmy na to ręką, to znaczy pomódlmy się za tych ludzi i na przykład głoszą, że oto już po ziemi, że tak powiem, krąży, jeździ pierwszy jeździec apokalipsy, a jest nim pandemia, drugim będzie głód, trzecim wojna, no i czwartym będzie śmierć. Odsyłam tych wszystkich końcowo światowców apokaliptyczno, że tak powiem, sensacyjno, adrenalino, duchowo szukających tego typu treści do Pisma Świętego, na przykład pierwszy list do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, święty Paweł, właśnie do Koryntian pisze, że oto żyjemy u kresu czasów. Tak przynajmniej jest to przetłumaczone w Septuagincie, czyli w Biblii pierwszego kościoła. Koryntianie, do których pisał święty Paweł, a święty Paweł żył nie wczoraj, nie przedwczoraj, nie 100 lat temu, nawet nie 1000 lat temu, tak, bardzo, bardzo dawno temu, już głosił, że żyjemy u kresu czasów, uwaga, czasy ostateczne to są te czasy, które nastały od zesłania Ducha Świętego aż po dziś. I Księga Apokalipsy opowiada o całej historii Kościoła, a nie o końcu świata, ale już o tym wielokrotnie tutaj na kanale mówiliśmy. W każdym razie na początek posłuchajcie i od tego chcę zacząć, od Słowa Bożego. Będę korzystał z Biblii pierwszego Kościoła, chociaż na co dzień używam Biblii Jerozolimskiej, ponieważ mamy tam bardzo dużo komentarzy, a warto słuchać mądrzejszych od siebie, czyli tych, którzy te komentarze pisali, bo są to specjaliści od Pisma Świętego, którzy Pismo Święte czytają w oryginale i tłumaczą nam sens nie tylko pojedynczych fraz, ale właściwie sens całych niemalże ksiąg Pisma Świętego. W każdym razie, pierwszy list do Koryntian, rozdział 10, wersety, poczekajcie, żebym za dużo nie przeczytał, od 10 do 13, ok? I nie narzekajcie, jak niektórzy z nich narzekali i zostali zabici przez sprawcę zagłady. I tutaj mamy od razu wytłumaczone o aniele posłanym przez Boga celem wymierzenia kary. Jest tu mowa o tym wydarzeniu z Księgi Wyjścia, rozdział 12, werset 23. To wszystko dla przykładu ich dotknęło, a zapisane zostało dla ostrzeżenia nas, do których dotarł kraniec wieków. O, to jest ten termin. Kraniec wieków. Do nich dotarł kraniec wieków. Czyli również i Koryntianie, święty Paweł mówi, żyją już na krańcu wieków. No ale nie nastąpił wtedy koniec świata i nie przybyli cztery jeźdźcy, ale żyli na krańcu wieków. Bo rzecze dotarł do nas, czyli to ostrzeżenie dotarło do nas, żyjących na krańcu wieków. A zatem, kto uważa, że stoi, niech się strzeże, aby nie upadł. Nie wystarczy nazywać siebie katolikiem, żeby nie upaść. No właśnie. Nie inne was dotknęło doświadczenie, jak tylko ludzkie. Bóg jest wierny, on nie pozwoli, byście doznali próby ponad wasze możliwości, lecz wraz z próbą ukaże wyjście, tak abyście mogli ją znieść. Bóg daje wyjście z każdej próby, jeśli jesteśmy mu wierni, tak jak on nam jest wierny. Wierność podczas próby oznacza bycie posłusznym Bogu, czyli dania posłuchu. Daj posłuch Słowu Bożemu, daj posłuch Kościołowi. Unikaj ludzi, którzy chcą być mądrzejsi od Watykanu, którzy chcą być mądrzejsi od decyzji Watykanu, którzy siebie stawiają ponad Watykan. Tak robił Marcin Luther. Gratuluję tym wszystkim, którzy wiedzą lepiej niż Watykan, którzy wiedzą lepiej niż Kościół katolicki, którzy mają swoją naukę Kościoła katolickiego. I dodam teraz jeszcze takie bardzo ważne stwierdzenie, którym się posługuję coraz częściej, bo wydaje mi się, że trzeba to mocno podkreślać. Kościół nie jest ani tradycjonalistyczny, nie mylić z tradycją. Trado z języka łacińskiego oznacza przenosić, przekazywać bardziej. Przekazuje, trado przekazuje, przekazywać depozyt wiary. Kościół nie jest ani tradycjonalistyczny, a owi tradycjonaliści, niż nie będę mówił, zresztą no mają małą popularność na szczęście w internecie i bardzo, bardzo, bardzo niewielu katolików ich ogląda i słucha, chwała Bogu, nie będę mówił, jakie to są portale, czy kanały, nie wiem, czy to oni mają portale, czy kanały nawet swoje. W każdym razie 99,5% katolików kompletnie nie słucha tych bzdur, przepraszam, że tak powiem wprost, ale trzeba tak to nazwać, którymi nas zarażają, jak prawda, pandemią duchową. To jest właśnie pandemia fałszerstwa, manipulacji, kłamstwa, odcinania się od Watykanu, głoszenia herezji, czyli treści sprzecznych z nauką Kościoła katolickiego, wynoszenia siebie ponad Watykan. Ludzie ci mówią, my wiemy lepiej niż Watykan, nie mówią tego wprost, ale przedstawiają tezy, wypowiadają sądy, które są sprzeczne z decyzjami Watykanu na przykład. Jakby idą dalej niż Watykan poszedł, po prostu chcą być mądrzejsi od Watykanu. Tak wielu heretyków robiło wcześniej, jak już wspomniałem, Marcin Luther. No Marcin Luther miał to do siebie, że dobrze znał Pismo Święte. Oni pewnie nawet tak jak Marcin Luther tego Pisma Świętego nie znają, ale jak mówię, chwała Bogu, że niewielu katolików ich ogląda, bo pewnie gdybyśmy popytali, czy ja pytam tutaj znajomych z parafii, to nawet nie mają pojęcia o istnieniu takiego czy innego kanału, no nazwijmy to, sekciarskiego. I mam tu na myśli właśnie ten termin łaciński, seco, odcinać. A zatem odcinam. Seco, odcinam, pierwsza osoba liczby pojedynczej. A zatem Kościół nie jest ani tradycjonalistyczny, nie mylić z tradycją, powiadam, ani modernistyczny. Kościół jest katolicki, Kościół nie jest ani prawicowy, ani lewicowy. Kościół jest chrystusowy. Wszędzie tam, gdzie Kościół zakłada partię, pozostanie wdową. Polecam poczytać felietony na przykład Vittorio Messoriego. Ale o tym wszystkim, co dziś chcę powiedzieć i co jest ważniejsze od tego wszystkiego, co zostało nakłamane w sprawie Fatimy, a szczególnie w sprawie siostry Łucji. Też jest ciekawe, że owi, którzy mówią o sobie, że są katolikami, atakują to miejsce, czyli Fatimę, tę osobę, czyli siostrę Łucję, która już niedługo zostanie ogłoszona błogosławioną, przez których tak naprawdę objawia się moc Słowa Bożego i moc nauki Kościoła katolickiego. Powiedzcie mi, takie pytanie zadam retoryczne, albo możecie napisać w komentarzach swoją odpowiedź. Czy katolikowi zależałoby na tym, żeby atakować siostrę Łucję, która niedługo zostanie beatyfikowana? Czy katolikowi zależałoby na tym, aby atakować Fatimę? Fatimę, która głosi nie tylko wezwanie do pokoju, ale mówi, że ci, którzy nie przyjmą wezwania do pokoju, pójdą na zagładę wieczną. Wielu moich znajomych mówiło: Przemek, nie nagrywaj tego materiału, tego czy jeszcze kolejnego, który planuję, o którym powiem na zakończenie tego materiału, bo są to prowokatorzy, manipulatorzy i kłamcy. Dlatego, żeby odpowiedzieć na te manipulacje i kłamstwa, posłuchajcie co nieco na temat kłamstw dotyczących siostry Łucji. Zapraszam. I teraz słuchajcie, jeśli kogoś bardzo interesuje, a Matka Boża w Fatimie wzywała do codziennego odmawiania różańca świętego, nie do magicznego odmawiania różańca świętego, że raz na jakiś czas, prawda, 13 dnia miesiąca, czy w pierwsze soboty miesiąca i to wystarczy, nie, Matka Boża w Fatimie mówi do dzieci i wzywa, prosząc je o codzienny różaniec. Nas prosi, żebyśmy się codziennie modlili na różańcu i my tutaj na kanale modlimy się codziennie na różańcu o godzinie 5 rano, która jest bardzo niewygodna dla, powiedzmy szczerze, szatana, który, jak mówił święty ojciec Pio, pierwsze swoje myśli po obudzeniu się kieruj ku Chrystusowi, najlepiej przez niepokalaną, żeby od początku dnia, który rozpoczynasz, swoje serce zawierzyć Najświętszemu Sercu Chrystusa przez niepokalane serce Marii, aby nie było w nim miejsca dla szatana. Polecam wam książkę, którą dzisiaj wprowadzam do sklepiku mocwsłabości.pl. Wszystko dla niej, historia kapłana, który rozkochał świat w różańcu. Kapłan, który rozkochał świat w różańcu. Co mi to jakieś cienie rzuca, coś ciekawe. A nie, dobra, już nie będę przedstawiał. To jest historia niesamowita. Bardzo się ucieszyłem, kiedy ta książka się w końcu ukazała. Jeżeli chcesz naprawdę być wierny Słowu Bożemu, jeżeli chcesz naprawdę pozostać w arce ocalenia, którą jest Kościół katolicki, jeżeli naprawdę chcesz kroczyć za Maryją, to naśladuj właśnie takich kapłanów, którzy działają w ukryciu, z ogromną mocą, tak jak Maria działała w ukryciu. Zobaczcie, Chrystus przebywał z Marią 30 lat. 30 lat i ze świętym Józefem przebywał w ukryciu Nazaretu. Nazaret z języka greckiego oznacza strzeżony. Jeżeli jesteś ukryty w owym Nazarecie niepokalanego serca Maryi, to nabierasz dokładnie tej samej mocy, chociaż nie jesteś Bogiem, tak jak był nim Chrystus, której nabierał Syn Marii, Jezus Chrystus, przebywając z nią i ze świętym Józefem 30 lat w Nazarecie, w ukryciu. Wszystko dla niej. Wszystko dla niej, czyli przez Maryję, wszystko dla Chrystusa i ad majorem Dei Gloriam, czyli wszystko ku chwale Bożej, ale w wierności Bogu w naszej codzienności. O to chodzi. Nasza świętość i też niestety nasza przegrana duchowa realizują się w codzienności. Nie gdzieś tam, prawda, podczas wielkich przemarszów, ale w codzienności, w naszych pokoikach, w ukryciu, właśnie w tym ukryciu, kiedy, tak jak apostołowie, zostawiamy Chrystusa samego na modlitwie i Mu nie towarzyszymy. Wszystko dla niej, ta książka jest dostępna w sklepiku mocwsłabości.pl. Bardzo wam ją serdecznie polecam, będę o niej nieraz tu wspominał. Książka ma, słuchajcie, ponad 350 stron i ukazuje przykład, w jaki sposób kroczyć za Chrystusem, krocząc w centrum Kościoła katolickiego. Katolickiego Kościół nie jest ani tradycjonalistyczny, ani modernistyczny. Kościół musi być oparty na tradycji i na działaniu Ducha Świętego. W jaki sposób pozostać wiernym Bogu, będąc wiernym Kościołowi i idąc za Maryją. Wszystko dla niej. Odkładam na razie tę książkę, bo nie o tym chciałem dziś mówić, ale o kłamstwach odnoszonych do siostry Łucji, czy właściwie mówiąc wprost, kłamstwach powtarzanych, znaczy przez, mówię, niewielką grupę jakichś tam ludzi, którzy reprezentują sekciarskie myślenie i właśnie w myśl źródłosłowia terminu seko, czyli odcinam, no bo odcinają się od Słowa Bożego, ale przede wszystkim odcinają się od nauki Kościoła katolickiego, odcinają się od decyzji Watykanu, czyli jak rozumiem idą drogą Marcina Lutra, no bo są mądrzejsi, prawda, niż Watykan, no bo wiedzą lepiej, wim lepiej. No to nie idźcie za tymi, którzy wiedzą lepiej, bo idą na zatracenie. Napisałem dzisiaj, nie powiem do jakiego księdza, bo obiecałem, że nie będę wspominał, że tak powiem, o nim z imienia i nazwiska, bo nie chcę go tutaj wplątać w nasze tej wojenki, że tak powiem, katolicko-katolickie, chociaż wydaje mi się, że jednak naprawdę trudno być katolikiem i trudno być w kościele i trudno być wiernym kościołowi. Trudno być wiernym kościołowi, nie? Kiedy tworzy się własną wspólnotę, która jest na krańcu kościoła katolickiego i wybiera sobie to, co chce z nauki kościoła katolickiego. No tak jak Marcin Luther. Powodzenia wam życzę szczerze. Natomiast napisałem do owego księdza, bardzo znanego, autorytetu, jeżeli chodzi o nie tylko teologię dogmatyczną, ale również o mariologię i przede wszystkim jednego z największych specjalistów na świecie odnośnie do Fatimy. Tak jest. Odnośnie do Fatimy. Spytałem, jak odpowiedzieć na bzdury głoszone przez takich owakich, że siostra Łucja została podmieniona. No i teraz ten ksiądz odpisał mi tak. Sensacja się najlepiej sprzedaje. Niech zatem zgłoszą do kongregacji, gdyż beatyfikowana będzie inna osoba, i do prokuratury, gdyż zaginęła osoba i nikt jej nie szuka. Drodzy, jakby to nazwać was, dzieci tak siebie nawzajem określają w przedszkolu. Kłamczuszki, kłamczuszki, odtąd dotąd, ciuś, 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 jak to się mówi, prawda? Pamiętacie ten wierszyk? Odtąd, ja nie wiem co to, odtąd dotąd, ciuś, ciuś, ciuś. Tak, nie wiem, babcia mnie tak nauczyła, pamiętacie, odtąd dotąd, ciuś, ciuś, ciuś. Wstydźcie się tych swoich kłamstewek, małych kłamstewek. Kłamczuszki, wy nasze kochane, za które się bardzo serdecznie modlimy i was bardzo miłujemy naszym sercem, wciąż grzeszącym, i ja jako grzesznik nad grzeszników modlę się, abyśmy wszyscy się spotkali w niebie, również i no właśnie, no wszyscy mówiąc ogólnie. Skoro głosicie, słuchajcie, a to są stare kłamstwa, już dawno zostały wyjaśnione, dawno, dawno temu, kilkadziesiąt lat temu zostały wyjaśnione, po prostu nagrywa się takie materiały dla fejmu, prawda, żeby zdobyć popularność, no bo dzisiaj mamy trudny czas, wojna, niektórzy mówią, że będzie blackout, nie będzie prądu, a może nie będzie słońca, właśnie cztery jeźdźcy nadjeżdżają, przyjeżdżają, nie będzie nic, zaraz. Już dawno miał być koniec świata, głoszony przez wiele, wiele sekty, 10 lat temu, 100 lat temu, 200 lat temu, czy 1000 lat temu. W każdym razie, wy nasze kochane kłamczuszki, skoro uważacie, że siostra Łucja została podmieniona, no to macie dwa wyjścia, żeby się uwiarygodnić. Po pierwsze, musicie to zgłosić do prokuratury. I to mówię teraz bardzo poważnie, cytując bardzo poważnego księdza. Zgłoście do to prokuratury, no bo beatyfikowana zostanie inna osoba niż siostra Łucja. Proszę was bardzo o to, zgłoście to do prokuratury. Jeżeli tego nie robicie, nie zrobicie, no to znaczy, że po prostu jesteście rzeczywiście kłamczuszkami, manipulatorami. No bo skoro powiedzieliście A, to powinniście i rzec B, C, D, a nawet i Z. W każdym razie zgłoście to nie tylko do prokuratury, ale też do kongregacji. Tak jest, no bo zostanie beatyfikowana inna osoba niż siostra Łucja. Zaraz sięgniemy do faktów dotyczących beatyfikacji siostry Łucji, jak to wszystko było bardzo skrupulatnie badane. To wszystko, czyli nie tylko siostra Łucja jako ona, ale także całe jej przebogate w wartości duchowe, w wydarzenia duchowe życie. I dalej ów ksiądz napisał mi tak. Warto pamiętać, przy każdej beatyfikacji jest ekshumacja ciała, drogie kłamczuszki, i jego identyfikacja jest potwierdzeniem oraz jednym z warunków procesu beatyfikacyjnego. Proszę mi wybaczyć teraz taki mocniejszy ton, ale naprawdę nie róbcie z kościoła, z Watykanu, z kongregacji idiotów, którzy będą beatyfikowali osobę, która jest zupełnie kimś innym, którzy połamali wszelkie możliwe procedury, no bo rozumiem, że przy ekshumacji, skoro tam miała mieć inne zęby, nie, bo jak była młoda, miała inne zęby, później jak stara była, siostra Łucja była stara, też miała inne zęby i tutaj ten ząb był tak, to się tak. Sprawdźcie swoje zdjęcia na starość, porównajcie wasze ząbki na starość z ząbkami za młodu, a tak poważnie już, bez moich złośliwości, widzicie, jestem człowiekiem bardzo złośliwym, ale jestem przodującym grzesznikiem, którego nie wolno naśladować. Natomiast, zobacz, nie mówię od siebie, tylko cytuję innych. Bardzo znanego kapłana, który jest autorytetem w dziedzinie nie tylko mariologii, ale przede wszystkim Fatimy. Nie będę mówił, co to za ksiądz. W każdym razie była ekshumacja, która jest jednym z warunków rozpoczęcia w ogóle procesu beatyfikacyjnego. Czyli rozumiem, że uważacie, że teraz tak. podmieniono siostrę Łucję, też pytanie po co, nie? Po co? Da, macie swoje argumenty, po co, nie? Po co, nie? To są teorie spiskowe różnego rodzaju, które no były zawsze, my tutaj Polacy jesteśmy dobrzy, przepraszam bardzo, że tak powiem, w teoriach spiskowych, ale to ten nasz mesjanizm narodowy, o którym być może też warto by porozmawiać. W każdym razie, czyli tak, waszym zdaniem siostra Łucja została tak podmieniona, czyli teraz tak, proszę was, zgłaszacie to do prokuratury, do kongregacji oczywiście. Ekshumacja została, słuchajcie, w takim razie też sfałszowana, która jest warunkiem rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego. Czy wy żeście oszaleli? Znaczy, rozumiem, że na własne sumienie bierzecie te kłamstwa, chociaż nawet nie przedstawiacie się z imienia i nazwiska. No ale tworzycie jakąś tam grupę ludzi, którzy znajdują się już na skraju kościoła katolickiego, prawda? Jedną nogą właściwie za. Chwała Bogu, że 99,5% katolików nie ogląda was i nie słucha, bo żyją i starają się żyć uczciwie w swojej codzienności, walczą o swoje życie duchowe na co dzień. Podejmują walkę duchową właśnie w codzienności i nie szukają sensacji duchowych, afer duchowych, adrenaliny duchowej i nie wyglądają przez balkon, czy nadjechali już cztery jeźdźcy, czy tylko pierwszy, drugi, a trzeci, prawda, dopiero wsiada na konia. W każdym razie sięgam do, tak mi się skojarzyło, żeby, słuchajcie, sięgnąć też do strony, którą wam bardzo serdecznie polecam i zawsze przy Fatimie do niej odsyłam, a mianowicie sekretariatfatimski.pl. Otóż zakończenie fazy diecezjalnej procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji. 13 lutego 2017 rok w Koimbrze. Uroczysta sesja kończąca etap diecezjalny procesu. W diecezji Koimbra zakończył się diecezjalny etap procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji Dos Santos, jednej z trzech uczestników objawień maryjnych z 1917 roku w Fatimie. Portugalska diecezja, na terenie której zmarła 13 lutego 2005 roku wizjonerka. Teraz ktoś powie, że o, tutaj coś podejrzane, 13 maja, 13 lutego. No. Otworzyła proces beatyfikacyjny wizjonerki 3 lata po jej śmierci. I teraz, jak poinformowały w komunikacie władze diecezji w Koimbrze, dokumenty z zakończonego w styczniu bieżącego roku diecezjalnego etapu beatyfikacji siostry Łucji zostały już skierowane do Stolicy Apostolskiej. Tymczasem, jak wyjaśnia siostra Angela Coelho, postulatorka procesu beatyfikacyjnego portugalskiej karmelitanki, zobaczcie, macie już tutaj namiary na siostrę, którą, na postulatorkę procesu beatyfikacyjnego, do którego musicie wysłać swoje, że tak powiem, w cudzysłowie, dowody na temat tego, że siostra Łucja została podmieniona. To jest jeden list, drugi list wysyłacie do prokuratury, trzeci do kongregacji, czyli raz, dwa, trzy listy musicie teraz powysyłać. Zmarłej w wieku 98 lat diecezjalna faza przedłużyła się, uwaga, no ciekawe, nie? Czyli poświęcili więcej czasu na to, żeby zbadać życie siostry Łucji, to wszystkie wydarzenia związane z siostrą Łucją. Z uwagi na bogate zbiory materiałów dotyczących portugalskiej wizjonerki, mówiąc krótko, chyba nie można wymyślić większej bzdury nad tę, która brzmi: siostra Łucja została podmieniona, skoro sam proces, który ma prowadzić do beatyfikacji tejże, został przedłużony, wydłużony, żeby to wszystko skrupulatnie zbadać. No, ale jeśli ktoś jest mądrzejszy od Watykanu, to przecież nawet papież go nie przekona, tym bardziej taki chłopczyk w jakiejś takiej dziwnej, seledynowej, to jest seledynowa, nie, to jest zielona, jaki to jest kolor? Kobiety, dziewczyny, podpowiedzcie, bo ja się nie znam, faceci znają tylko dwa kolory, biały i czarny. To też fajny i niefajny, że tak powiem. Przyznała, że życie siostry Łucji obfitowało w wiele wydarzeń i zasługuje na to, aby było szczegółowo przeanalizowane. Ujawniła, że 13 lutego bieżącego roku nastąpi w klasztorze świętej Teresy w Koimbrze, gdzie zmarła siostra Łucja, uroczyste zamknięcie diecezjalnego etapu jej beatyfikacji. To był rok 2017. I to jest jedna sprawa. Kolejna. Benedykt XVI zgodził się na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji już 13 lutego 2008 roku. Tak więc kolejny list może napiszcie też do Benedykta XVI i tam te wszystkie swoje, w cudzysłowie, prawdy na temat poodmiany siostry Lucji też przekażcie, zapiszcie, przepiszcie, nie wiem. W trzecią rocznicę jej śmierci, mimo że prawo kościelne wymaga upływu co najmniej 5 lat od zgonu kandydata na ołtarze. Ktoś powie, no właśnie, Benedykt XVI jest przedstawicielem masonerii, bo oto prawo kościelne wymaga upływu co najmniej 5 lat od zgonu kandydata na ołtarze, a Benedykt XVI to skrócił to, ponieważ jest papieżem. Nie wiem, czy to jest takie trudne. Myślę, że to nie jest takie trudne do zrozumienia. I teraz kolejna sprawa. Przepraszam was bardzo. Kłaczki, widzicie tutaj. Kocie kłaczki. Kolejna sprawa. Uwagi, fałszywe informacje na temat Fatimy. To nie wiem, czy ja to wszystko wam przeczytam dzisiaj, ale odsyłam was na stronę sekretariatfatimski.pl. Tam macie źródła. Dlaczego nie korzystacie ze źródeł? Z książek, z takich trzech książek, jedynych trzech książek, które wydała siostra Łucja. Ja wiem dlaczego. Ponieważ one w Polsce są trudne do zdobycia. Ja je otrzymałem z sekretariatu fatimskiego. Mam je tutaj z tyłu za sobą. One nie zostały wydane, że tak powiem, jakieś wydawnictwo w Polsce. Już nie będę ich szukał. Dlatego łatwiej jest, prawda... Znaczy nie wiem w ogóle, bo się bardzo długo zastanawiałem, czy nagrać ten materiał. Bo dla mnie to jest tak, przepraszam za sformułowanie, głupie. Jak mówi psalm, głupi w sercu swoim nie wierzy, że Bóg istnieje, tak parafrazując ten psalm. Tak naiwne. Jak można powtarzać tego typu fałszerstwa, manipulacje? Jak można uderzyć? Teraz już mówię bardzo poważnie. W jedną z największych mistyczek XX wieku. Siostrę Łucję. Jak można przez siostrę Łucję uderzyć w Fatimę? Powiedzcie mi. Co mają na celu ci, którzy uderzają w Fatimę, uderzając w siostrę Łucję, w największe zatwierdzone przez Kościół katolicki objawienia maryjne? I uwaga, katechizm Kościoła katolickiego mówi wprost. Objawienia prywatne nie są kompletnie nam potrzebne do zbawienia, to znaczy one są tylko rozwinięciem, czy też uplastycznieniem, jakby to powiedział pewien komentator sportowy. Coś mi tu jedzie jakaś... Teoria spiskowa, czy już... Czy to jeźdźcy jadą? Nie, chyba nie. Dobra, przepraszam. Są tylko uplastycznieniem, tylko, że tak powiem, potwierdzeniem Pisma Świętego. Że rzeczywiście to, co mówi Pismo Święte, ma sens. Tak jak życie świętych jest dowodem na to, że rzeczywiście słowa Pisma Świętego sprawdzają się w naszym życiu i naprawdę można trafić do nieba. I nie ma żadnych statystyk. Ilu trafia do piekła, a ilu trafia do nieba. Kościół nie ma listy osób potępionych, natomiast ma taką bardzo, że tak powiem, oszczędną listę tych, którzy są w niebie, zdefiniowanych jako błogosławieni i święci. I niedługo taką błogosławioną będzie siostra Łucja. A zatem, jeżeli ciało siostry Łucji zostało podmienione, raz jeszcze zwrócę się do apelem do tych naszych kłamczuszków. Mówię kłamczuszków tak z przekorą, no ale tak powinienem nazwać kłamców i po prostu wprost powiedzieć, ale no, tych naszych kłamczuszków, jeżeli macie dowody na to, że ciało siostry Łucji zostało podmienione, to znaczy, że ciało, no właśnie, nie wiem, ciało czy ten, czy za żywota, tak, została podmieniona siostra Łucja, była ukrywana gdzieś tam w tajnych, rozumiem, lochach Watykanu, jakbym Dona Brauna czytał, to gratuluję, że wspieracie różnego rodzaju teorie Dona Brauna i innych sekciarzy, gratuluję wam bardzo serdecznie, ale nie macie nic wspólnego w ten sposób z Kościołem katolickim. Mówię, chwała Bogu, że większość ludzi nie ma pojęcia o waszym istnieniu i was kompletnie nie kojarzy, nie słucha. Zrobię taką mini ankietę, ludzie mówią, a to jest, kim są, mówię, nieważne, nie ma pytania, nie było pytania. Skoro uważacie, że siostra Łucja została podmieniona, to 3 listy idą. 4 też, już doszliśmy do tego, że w sumie 4. Do prokuratury, no bo to jest, słuchajcie, morderstwo. Ktoś został zamordowany, prawda, podmienione ciało. Ktoś zniknął, o tak jak tu powiedział ów ksiądz, ktoś zniknął, został podmieniony, zniknął. To co, coś jedzie tu koparka? Czy to znowu owi 4 jeźdźcy? Patrzcie, jak tutaj się... Ktoś chyba specjalnie tą koparkę wysyła, żeby mnie nagrał, nie? To jest kolejna teoria spiskowa. Lubimy te teorie spiskowe, nie? Nie, po prostu ktoś przejeżdża koparką, no i tyle. Bo jest południe i ludzie pracują. No. Drugi list kierujecie do kongregacji zajmującej się procesem beatyfikacyjnym. Trzeci list kierujecie do postulatorki procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji. No i czwarty list kierujecie do papieża Benedykta XVI. Jeszcze żyje papież Benedykt XVI. Chwała Bogu, niech żyje nam jak najdłużej. Bo przecież to on przyspieszył wszystkie procedury związane z przyszłą beatyfikacją, czy w ogóle z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji. Mówiąc krótko, tego typu kłamstewkami, fałszerstwami, manipulacjami nie przysłużycie się zbawieniu niczyjemu, ani swojemu, ani bliźnich katolików, tych katolików, którzy na co dzień wierni swojemu życiu codziennemu, wierni swojej parafii, nie szukający sensacji duchowych, czytający Pismo Święte, modlących się w sposób katolicki, że tak powiem, modlący się Słowem Bożym, czytając naukę Kościoła katolickiego, im się nie przysłużycie. Nie przysłużycie się Kościołowi, ale za to przysłużycie się, uwaga, szatanowi, który jako diabeł, diabolos z języka greckiego oznacza ten, który dzieli, robi wszystko, aby nas podzielić. Gratulacje, myślę, że możecie być patronami diabelskich podziałów i kłamstw oraz fałszerstw, które za pomocą których szatan atakuje Kościół katolicki. I sięgam, słuchajcie, na stronę sekretariatfatimski.pl. Mamy powody do obaw, ponieważ chcę trochę zrozumieć, dlaczego siostra Łucja jest dziś atakowana. Dlaczego przez siostrę Łucję jest atakowana Fatima? Ktoś powie, nie, my nie atakujemy siostry Łucji, my tutaj po prostu wpadliśmy na trop, że tak powiem, prawdziwej prawdy, cudzysłowie prawdziwej prawdy, nie tak jakby prawdę można było stopniować. I teraz chcemy ją objawić światu. Przestańcie. Sięgnijcie do źródeł. To znaczy, może spotkajcie się z postulatorką procesu beatyfikacyjnego, sięgnijcie na stronę sekretariatfatimski.pl. Polecam wam bardzo serdecznie. Bardzo, bardzo dużo opracowań, które opierają się na źródłach, a nie na własnym widzimisię. A zatem posłuchajcie, siostra Łucja mówiła tak. Mamy powody do obaw, bo chcę zrozumieć, dlaczego atakują niektórzy siostrę Łucję i jeszcze chcą się nazywać katolikami. Proszę bardzo, mi to się w mojej małej, głupiutkiej główce nie mieści. Siostra Łucja surowo ocenia swój naród. Patrząc na nas w ogólności, mając na uwadze nasz kraj jako całość, mamy wszelkie powody do obaw. Czy przestaliśmy obrażać Boga? To też dotyczy nas. Ktoś powie, a to mówi o narodzie portugalskim. To też nas dotyczy. To mnie dotyczy. Czy ja przestałem obrażać Boga? Bo jeżeli każdy z nas zaczynałby nawrócenie od samego siebie, to po pierwsze piekło byłoby puste, chociaż piekło nie jest puste, bo są ludzie, którzy świadomie i dobrowolnie odrzucają Boga i Bóg nie może ich zmusić do tego, żeby poszli do nieba. To jest fałszywe miłosierdzie. Mówienie, że Pan Bóg teraz wszystkich, prawda, wpędzi jak dzikie stado do nieba, bo jest taki miłosierny. Po prostu niektórzy ludzie przez całe swoje życie żyli świadomie i dobrowolnie odcięci od Boga. Właśnie owo seko odcinam. I skoro całym swoim życiem potwierdzili, że chcą żyć bez Pana Boga, to przecież i po śmierci mogą żyć tam, gdzie Boga nie ma, czyli w piekle. I Pan Bóg, gdyby ich zmusił do tego, aby poszli do nieba, okazałby wobec nich nie miłosierdzie, ale właśnie brak miłosierdzia. Czy zamiast grzesznego życia, jakie dotychczas prowadziliśmy, rozpoczęliśmy życie pokuty, której domaga się prawdziwe zadośćuczynienie? Czy modlimy się z pokorą, skruchą i wytrwałością? Ja mogę powiedzieć o tych wszystkich, którzy modlą się na różańcu tutaj z nami na kanale o godzinie 5 rano, że modlicie się z wytrwałością, skruchą i pokorą i to wy mnie trzymacie przy tej porannej modlitwie, bo gdybyście nie byli o tej 5 rano, a jest nas kilka tysięcy osób tutaj na porannym różańcu, to pewnie nie chciałoby mi się wstawać o godzinie 5 rano i modlić. I taka jest prawda o mnie, jako o grzeszniku. To wy mnie trzymacie przy Panu Bogu i bardzo wam serdecznie dziękuję, że możemy razem zmierzać do nieba. Czy modlimy się z pokorą, skruchą i wytrwałością? Siostra Łucja odpowiada, małe grupy tak, większość jako całość nie. Widząc to wszystko, mamy powody do obaw. Jest to list napisany 19 października 1943 roku. No to sięgnijmy jeszcze do listu z roku 1961. Jakie grzechy są najpoważniejsze? Łucja wymienia najpierw grzechy przeciwko szóstemu przykazaniu. Starajmy się wyrugować grzech nieczystości. Musimy rozważnie podjąć wszelkie kroki, jakie mamy do dyspozycji, by położyć mu kres. Ale niemniej wołają o pomstę do nieba grzechy przeciw bliźnim. Uwaga! Niesprawiedliwość, brak miłosierdzia wobec biednych, wdów, sierot. To są słowa siostry Łucji, zaraz się komuś mogą nie spodobać. Ludzi prostych i bezradnych, tysiąc razy cięższe i bardziej obraźliwe w oczach Boga. Ale nikt na to nie baczy. Apele wizjonerki sprawiły, że w 1967 roku podczas poświęcenia Matce Bożej zarządów miast portugalskich ludzie wyznali swoje narodowe grzechy. Łamie się prawa, nadużywa władzy, rodzina jest rozbijana, lekceważy się przełożonych. Ktoś powie, znowu posłuszeństwo, a kysz z tym posłuszeństwem, tak szatan mówi, nie? Unika się odpowiedzialności, depcze się ludzi prawa, bogaci roztrwaniają majątki, zapomniano o ubogich i pokornych, nęka się sprawiedliwych, gorszy niewinnych, zatracono boski wieczny sens tego, co ludzkie, ograniczono życie do zajmowania się rzeczami tego świata, odsuwając na bok odkupienie i zbawienie w Chrystusie. Obraz naszej ojczyzny odbija się w tych słowach jak w lustrze, dodaje tutaj autor tego artykułu na stronie sekretariatfatimski.pl. Jak ktoś odetchnął, że to chodzi o Portugalczyków i o naród portugalski, to tutaj mamy komentarz. Obraz naszej ojczyzny odbija się w tych słowach jak w lustrze. Nie? Ci, którzy dzielą katolików przez kłamstwo, posługując się kłamstwami, no właśnie uczestniczą w tym wszystkim, o czym mówiła siostra Łucja. Mianowicie mają powody do obaw. I teraz ratunek w niepokalanym sercu Maryi. Poniższe słowa napisała Łucja 19 października 1943 roku. Dziś możemy odczytać je jako mówiące o naszej ojczyźnie. Co się tyczy trudnych czasów, przez które przechodzimy, to pamiętajmy, że Bóg jest jedynym, który może nas uratować za pośrednictwem niepokalanego serca Maryi, naszej niebieskiej Matki, która jest taka dobra. Ufności! Ale jak wiecie, obietnica jest, uwaga, warunkowa. Jeśli przestaną obrażać Boga, jeśli będą czynić pokutę, jeśli poświęcą się modlitwie. Oczywiście byli tacy, którzy atakowali siostrę Łucję i Jana Pawła II, mówiąc, Jan Paweł II nie poświęcił Rosji niepokalanemu sercu Maryi i atakowali siostrę Łucję, mówiąc, to, że siostra Łucja napisała do Jana Pawła II, że papież poświęcił Rosję niepokalanemu sercu Maryi, no to jakaś pomyłka, siostra Łucja się myliła. To znaczy siostra Łucja jest najwyższym autorytetem, jeżeli chodzi o Fatimę. No bo to siostra Łucja, takie oczywistości trzeba teraz przypominać. Siostra Łucja była jedną z trzech wizjonerek w Fatimie. A więc kto może lepiej wiedzieć, jeżeli chodzi o Fatimę, niż siostra Łucja? Już najprostszym językiem mówię, takim, żebym sam zrozumiał. Skoro siostra Łucja napisała do Jana Pawła II, że tak, Ojcze Święty, poświęciłeś Rosję niepokalanemu sercu Maryi, to znaczy, że tak się stało. Bo powiadam tu, siostra Łucja jest najwyższym autorytetem. Jeżeli odrzucimy siostrę Łucję, no to Fatima pozostaje, prawda, zawieszona w próżni. I ci wszyscy, którzy atakują siostrę Łucję, może o to im chodzi, żeby nas odciąć od Fatimy, od wezwania do pokuty, do modlitwy. Może chodzi o to, żeby nas odciąć od powtarzania nie tylko ostrzeżenia, ale tego apelu pełnego ufności. Zawieście się Najświętszemu Sercu Chrystusa przez niepokalane serce Maryi. Codziennie odmawiajcie różaniec, zacznijcie od nawrócenia samych siebie. Mówię do siebie, chłopcze, zacznij nawracać się, samego siebie zacznij nawracać. Jak każdy z nas zacznie siebie nawracać, to uwierzcie, że będzie na ziemi niebo. Fatimska wizjonerka najbardziej podkreśla znaczenie modlitwy. 1 lipca 1958 roku pisała: musimy więcej się modlić i prosić Boga, aby nas nie karał, lecz aby nas ocalił tak w życiu doczesnym, jak i w wiecznym. Natomiast 29 września 1958 roku zanotowała: modlimy się i błagamy Boga o pokój nie tylko dla narodu, ale dla niespokojnych duchów i sumień. Uwaga! Dla Pana Boga nie ma ludzi lepszych i gorszych. Nie ma ludzi prawicowych i lewicowych. No tak, nie ma dla Pana Boga ludzi prawicowych i lewicowych. Pan Bóg wszystkich kocha tak samo i wiem, że to jest taki frazes, ale to oznacza, że modlimy się również i w sposób szczególny o pokój dla tych, którym brakuje pokoju, o wiarę dla tych, którym brakuje wiary. Komu najbardziej brakuje wiary? Tak zwanym ateistom. Mówię tak zwanym, ponieważ Matka Boża w Medjugorje odpowiada, że nie nazywajcie ateistów ateistami, tylko tymi, którzy jeszcze nie poznali miłości Boga. Pytanie, czy ty, czy ja poznaliśmy miłość Boga, bo może my jesteśmy większymi ateistami niż ateiści. Zresztą o Medjugorje, o kłamstwach dotyczących Medjugorje i o tych, którzy znowu stawiają siebie wyżej niż decyzje Watykanu i manipulują wypowiedziami Watykanu, którzy no właśnie atakują Medjugorje, które wciąż trwa i Watykan zezwolił na pielgrzymki do Medjugorje. Też sobie opowiemy. Mam już materiał na ten temat przygotowany, ale dzisiaj no niestety już długo gadam i bardzo was przepraszam, za długo gadam. A więc no, kłamstwa dotyczące Medjugorje również sobie, jak to mówi młodzież, rozkminimy. Prawda? O co należy się modlić? W tym samym liście siostra Łucja podaje intencję. Niech Bóg oświeci, uwaga, ślepych. Módlmy się za ślepych, prawda? I za ślepych ktoś powie, no właśnie, czyli za tego, za tamtego. Podejdź do lustra i powiedz do lustra, modlę się za ślepego. Ja tak robię. Podchodzę do lustra i mówię, modlę się za ślepego, czyli za samego siebie. Ja jestem ślepy, zaczynajmy od własnej ślepoty, od własnego grzechu, prawda? I da pokorę pysznym, aby mogli dostrzec właściwą drogę i uniknąć zła. Jednak modlitwa, by była skuteczna, musi iść w parze z czynem. Ora et labora, nie wystarczy odmawiać różaniec. Musisz jeszcze wprowadzić wysiłek w swoją codzienność, podjąć współpracę z łaską Bożą, ponieważ jak rzecze święty Augustyn, łaska bazuje na naturze. Różaniec nie chroni nas przed piekłem, ani przed szatanem, jeżeli nie towarzyszy mu wiara serca, relacja z Bogiem oparta na sercu, na miłości, mówiąc krótko, ponieważ cała Trójca Święta jest połączona miłością, jest jedną wielką, że tak powiem, jakby powiedzieli personaliści, relacją miłości. 29 lipca 1968 roku Łucja pisała: najbardziej musimy się modlić i prosić Matkę Najświętszą o pokój na całym świecie. Rok 68 to był. Trzeba go jednak także wysłużyć, a tego prawie nikt nie chce zrozumieć. Zobaczcie, nic się nie zmieniło, nie chcemy tego zrozumieć. Że ora et labora, módl się i pracuj nad sobą. Jest wiele nieporozumień nawet wśród tych, którzy mają obowiązek wiedzieć, co jest dobre i być dobrymi. Bóg jest dobry i ma wiele sposobów, przez które może nas zbawić. Nie mam jednak wątpliwości, że domaga się on od nas współpracy. Nie mówi niczego nowego siostra Łucja, mówił to święty Augustyn. Jak pisze 12 czerwca 1967 roku, kiedy wszystko wydaje się stracone, wtedy zdarza się cud. Tu leży moja ufność, ale ufność domaga się modlitwy, pokuty, a nade wszystko tego, co prowadzi do porzucenia grzechu. To właśnie jest najbardziej konieczne do uzyskania łaski. Niech Bóg sprawi, aby wszyscy to zrozumieli. Jeśli nie chcemy zejść z tych dróg, dodaje siostra Łucja w innym liście, to jak możemy oczekiwać, że Bóg i Najświętsza Maria Panna nas zbawią? Dobrze wiem, że miłosierdzie Boże jest większe od wszelkiej ludzkiej nędzy i wszelkiego zła. Wiem jednak i to, że On domaga się naszej współpracy i naszej pokuty. I naprawdę ludzie, którzy powtarzają te kłamstewka, wymysły, manipulacje, że siostra Łucja została podmieniona, no albo mają na to twarde dowody i już rozumiem, że wysłali, bo to jest jakby oczywiste, wysłali zawiadomienie do prokuratury, bo ktoś zniknął, no bo podmieniono, czyli kogoś trzeba było, że tak powiem, wyciągnąć ze świata, uznać za siostrę Łucję, a siostrę Łucję gdzieś tam zamknąć w lochach Watykanu, prawda, tych przysłowiowych. Że już wysłali zawiadomienie do prokuratury, że już wysłali, prawda, list w czerwonej kopercie do kongregacji zajmującej się procesem beatyfikacyjnym, do postulatorki siostry Łucji, że już wysłali, prawda, list z owymi nowinkami, znaczy są stare bzdury już dawno temu powtarzane na temat siostry Łucji przez wrogów Kościoła. Wysłali już taki list także do Benedykta XVI. A jeżeli tego wszystkiego nie zrobiliście, drodzy nasi kłamczuszkowie, kłamczuszkowie to jest takie sformułowanie, które wydaje mi się, że nikomu krzywdy nie robi, kłamczuszkowie, no to znaczy, że kłamiecie, nie? Skoro nie wysłaliście zawiadomienia do prokuratury, że ktoś... Patrzcie, znowu. Ktoś tu podsyła koparkę, żebym nie mógł wam tutaj nagrać tego wszystkiego. Przepraszam bardzo. Dzisiaj troszkę takie mi tutaj się... kabareciarskie wstawki wprowadziły, no ale może cztery jeźdźcy jadą, przepraszam, dzisiaj dużo cynizmu. W każdym razie, skoro nie wysłaliście zawiadomienia do prokuratury, że ktoś zniknął, bo został podmieniony, prawda, za siostrę Lucję, nie wysłaliście zawiadomienia do kongregacji, do papieża, do postulatorki, to znaczy, że kłamiecie. No to znaczy, że kłamiecie, że nie macie jednak dowodów na to, że siostra Lucja została podmieniona. To jest wszystko dużo prostsze. Jak mówi pewien aktor. To jest wszystko dużo prostsze. Bardzo mi przykro, że po prostu musiałem ten materiał nagrać i że musiałem poruszyć tak temat oczywisty, jak oczywiste jest to, że w Kościele katolickim jest pełnia zbawienia i Kościół katolicki jest jedyną arką ocalenia. I powtórzę raz jeszcze na sam koniec. Kościół katolicki nie jest ani tradycjonalistyczny, nie mylić z tradycją, bo część tradycjonalistów odcina się od tradycji, właśnie seko odcinam, to jest sekciarskie myślenie, odrzuca część tradycji, czyli oni jakby, rozumiem, wiedzą lepiej, prawda? Część tradycji biorą ze sobą, część tradycji nie biorą, tak zrobił Marcin Luther, gratuluję wam, w cudzysłowie gratuluję podejścia, eklezjologii, swoistej eklezjologii w ogóle. Już nie mówię o tym, że ci ludzie kompletnie nie mają nic wspólnego z teologią, z wykształcenia nie mają nic wspólnego z teologią. Nie wiem, może powinni się zająć tym, do czego się kształcili. Kościół nie jest też modernistyczny, prawda? Kościoła nie trzeba teraz, prawda, reformować, przereformować, wszystko na głowie postawić i jeszcze uczynić z mszy świętej koncert na stadionie. No, nie. Kościół jest katolicki, drodzy moi kochani, my wszyscy. Kościół jest katolicki, z języka greckiego oznacza powszechny. Przepraszam, no tak, tak, to tak. Katolicki, no to nie ja wymyśliłem, że Kościół jest zdefiniowany jako katolicki, czyli powszechny. Jeden apostolski, uwaga, święty. No tak, święty Kościół jest. Kościół jest święty, chociaż ludzie Kościoła nie są święci. Kościół nie jest ani prawicowy, ani lewicowy. Powiadam, tam gdzie Kościół zakłada partię, tam kończy jako wdowa i po prostu uwikła się w świat polityki. Jak to się kończy, to można sobie przeczytać historię jednego z największych antywzorów papiestwa, a mianowicie papieża Aleksandra VI. Siostra Lucja nie została podmieniona. Proszę nie atakować przez siostrę Lucję Fatimy. Proszę nie uczestniczyć w owej diabelskiej misji ataku na niepokalaną, czyli niepokonaną. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Do zobaczenia najpóźniej w niebie. Biorę się za kilka dni za odcinek poświęcony, uwaga, Medjugorje i kłamstwom dotyczącym Medjugorje i tym wszystkim, którzy wiedzą lepiej niż Watykan, którzy własne decyzje już podjęli na temat Medjugorje, które są sprzeczne z decyzjami Watykanu, którzy po prostu mają no chyba złe intencje wobec Kościoła i mają swój Kościół, nie wiem jak to nazwać. Raz jeszcze, wszystkiego błogosławionego, do zobaczenia najpóźniej w niebie. Szczęść Boże.